Sansa pogrążyła się w ciemności komnaty w wieży w sercu twierdzy Maegora. Zasłony wokół jej łóżka były zaciągnięte. Spała, budziła się zapłakana i znowu zapadała w sen. Kiedy nie mogła zasnąć, leżała pod kocami, drżąc ze strachu. Służący przychodzili i odchodzili, przynosili posiłki, lecz ona nie mogła znieść nawet widoku jedzenia. Na stole pod oknem dopóty piętrzył się stos naczyń z nietkniętą i psującą się żywnością, dopóki ich nie zabrano. Czasem zapadała w sen ciężki i pozbawiony snów, z którego budziła się jeszcze bardziej zmęczona niż przed zaśnięciem. Mimo wszystko były to najprzyjemniejsze chwile, ponieważ kiedy nawiedzał ją sen, śniła o ojcu. Na jawie czy we śnie wciąż go widziała. Patrzyła, jak żołnierze w złocistych płaszczach pchają go w dół, jak zbliża się Ser Aelin, jak wyciąga z pochwy na plecach lód. Widziała ten moment, kiedy... Chciała wtedy odwrócić głowę, chciała. Nogi się pod nią ugięły i upadła na kolana, jednak nie mogła się odwrócić. Wszyscy krzyczeli przeraźliwie, a jej książę uśmiechnął się do niej. Uśmiechnął się, a ona nabrała pewności, lecz tylko na jedno uderzenie serca, dopóki nie wypowiedział tych słów, a nogi jej ojca. Zapamiętała to, jego nogi, jak drgnęły, kiedy Ser Aelin, kiedy miecz. Może i ja umrę, powtarzała sobie, i myśl ta nie wydała jej się tak straszna. Gdyby rzuciła się z okna, położyłaby kres swoim cierpieniom i kiedyś bardowie napisaliby ballady o jej cierpieniu. Widziała swoje ciało leżące na kamieniach, na dole, pogruchotane, niewinne, oskarżające tych, którzy ją zdradzili. Posunęła się nawet do tego, że przeszła do okna i otworzyła okiennicę, lecz wtedy odwaga opuściła ją i wróciła szybko do łóżka, szlochając. Służące, kiedy przynosiły posiłki, próbowały z nią rozmawiać, lecz ona milczała. Raz przyszedł nawet wielki maester Pycel z pudłem pełnym flaszek i butli z zapytaniem, czy nie jest chora. Przyłożył dłoń do jej czoła, kazał ją rozebrać i badał na całym ciele, podczas gdy pokojówka ją przytrzymywała. Odchodząc, zostawił napój z wody miodowej z ziołami i nakazał pić po łyku co wieczór. Wypiła, jak kazał, i poszła spać. We śnie słyszała kroki na schodach wieży. Złowieszcze skrzypienie skóry na kamieniu, kiedy ktoś zbliżał się powoli do komnaty, krok po kroku. Jedyne, co mogła uczynić, to schować się za drzwiami i nasłuchiwać z drżeniem. Tymczasem on wchodził coraz wyżej i wyżej. Wiedziała, że to Ser Aelin Payne, który przychodzi po jej głowę z lodem w dłoni. Nie miała dokąd uciec, żadnej kryjówki, żadnego sposobu, by zamknąć drzwi. Wreszcie kroki umilkły. Nie miała wątpliwości, że on stoi na zewnątrz, milczący z tym swoim martwym spojrzeniem i pociągłą, dziobatą twarzą. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że jest naga. Przykucnęła, próbując się zasłonić rękoma, a kiedy drzwi zaskrzypiały i otworzyły się powoli, zobaczyła koniec wielkiego miecza.
Proszę, będę dobra. Będę dobra, proszę, nie. Nie. Proszę, nie. Proszę.
Lecz nikt jej nie słuchał. Wreszcie naprawdę po nią przyszli. Nie usłyszała ich kroków. Drzwi otworzył Joffrey. Nie Ser Aelin, ale chłopiec, który był jej cięciem. Leżała w zasłoniętym łóżku skulona i nie potrafiła powiedzieć, czy było południe, czy północ. Najpierw usłyszała trzask drzwi. Potem zasłony rozsunęły się gwałtownie, a ona zasłoniła dłonią oczy przed nieoczekiwanym światłem i zobaczyła ich nad sobą.
Będziesz mi dzisiaj towarzyszyła na dworze,
powiedział Joffrey.
Wykąp się i ubierz, jak przystało mojej narzeczonej.
Obok niego stał Sandor Clegane w brązowym kubraku i zielonym płaszczu. Jego poparzona twarz wyglądała okropnie w świetle poranka. Z tyłu dostrzegła dwóch rycerzy Gwardii Królewskiej w długich płaszczach z białego atłasu. Sansa zakryła się kocem aż po szyję.
Nie, proszę, zostawcie mnie.
Jeśli sama nie wstaniesz i nie ubierzesz się, pomoże ci mój ogar.
Błagam cię, mój książę.
Teraz jestem królem. Się, wyciągnij ją z łóżka.
Próbowała się bronić, lecz Sandor Clegane objął ją w pół i podniósł z łóżka. Koc, którym się przykryła, opadł na podłogę. Jej nagość skrywała tylko cienka, nocna koszula.
Posłuchaj go, moje dziecko,
powiedział Kligan.
Ubierz się.
Sansa cofnęła się.
Zrobiłam to, o co prosiła królowa. Napisałam listy tak, jak mi kazała. Obiecałeś, że będziesz łaskawy. Proszę, pozwól mi wrócić do domu. Nikogo nie zdradzę, będę dobra, przysięgam. W moich żyłach nie płynie krew zdrajcy. Chcę tylko wrócić do domu.
Przypomniała sobie o dworskich obyczajach i skłoniła głowę.
Za twoim pozwoleniem.
A ja nie pozwalam. Matka mówi, że i tak cię poślubię, więc zostaniesz tutaj i będziesz posłuszna.
Ale ja nie chcę wychodzić za ciebie. Ściąłeś głowę mojemu ojcu.
Był zdrajcą. Nigdy nie obiecywałem darować mu życia, jedynie, że okażę mu łaskę. I tak też uczyniłem. Gdyby nie był twoim ojcem, kazałbym go rozerwać na strzępy albo obedrzeć ze skóry, a tak przynajmniej miał czystą śmierć.
Sansa wpatrywała się w niego, jakby zobaczyła go po raz pierwszy. Ubrany był w watowany szkarłatny kubrak w lwy i pelerynę ze złotogłowia z wysokim kołnierzem, który okalał jego twarz. Zastanawiała się, jak to możliwe, że kiedyś uważała go za przystojnego. Usta miał miękkie i czerwone jak glisty po deszczu, oczy zaś puste i okrutne.
Nienawidzę cię.
Matka mówi, że królowi nie uchodzi bić własnej żony. Ser Merynie?
Nie zauważyła nawet, kiedy rycerz podszedł i odsunąwszy jej ramię, którym próbowała się osłonić, uderzył ją w ucho otwartą dłonią w rękawicy. Sansa nie pamiętała samego upadku. Kiedy doszła do siebie, klęczała na jednym kolanie wśród sitowia. W głowie jej dzwoniło. Ser Merryn Trant stał nad nią. Na jego białej, jedwabnej rękawicy lśniła krew.
Będziesz już posłuszna, czy mam mu kazać, żeby uderzył cię jeszcze raz?
Czuła, że ucho jej zdrętwiało. Kiedy go dotknęła, poczuła lepkość na palcach.
Jak każesz, panie?
Wasza miłość. Oczekuję cię na dworze.
Odwrócił się i wyszedł. Ser Merryn i ser Arys poszli za nim, lecz Sandor Clegane pozostał i dźwignął ją gwałtownie na nogi.
Oszczędź sobie cierpienia, dziewczyno, i daj mu to, czego chce.
A czego? Czego on chce? Powiedz mi, proszę.
Chcę, żebyś się uśmiechała, żebyś ładnie pachniała i była jego damą. Chcę, żebyś paplała wszystkie te słodkie słówka, których nauczyła cię Septa.
Po jego odejściu Sansa opadła na wyściełaną sitowiem podłogę i siedziała ze wzrokiem utkwionym w ścianę. Po pewnym czasie do pokoju weszły nieśmiało dwie pokojówki.
Będę potrzebowała gorącej wody na kąpiel, a także perfum i pudru, żeby zakryć siniaka.
Prawa strona twarzy bolała ją coraz bardziej, spuchnięta, ale wiedziała, że Joffrey życzy sobie, by wyglądała pięknie. Na widok gorącej wody pomyślała o Winterfell, co dodało jej sił. Nie myła się od dnia śmierci ojca i zdumiała się, widząc, jak brudna staje się woda. Pokojówki obmyły jej twarz z krwi, wyszorowały plecy, umyły włosy i wyczesały, aż ułożyły się w grube kasztanowe loki. Sansa nie rozmawiała z nimi poza chwilami, kiedy musiała wydać im polecenia. Nie ufała pokojówkom Lannisterów. Ubierając się, wybrała suknię z zielonego jedwabiu, którą nosiła w czasie turnieju. Przypomniała sobie, jak szarmancki był wobec niej Joff tamtego wieczoru w czasie uczty. Może dzięki sukni także przypomni sobie tamte chwile i okaże jej więcej uprzejmości. W oczekiwaniu wypiła szklankę maślanki i zjadła kilka słodkich ciasteczek, żeby uspokoić żołądek. Ser Merryn wrócił w południe. Teraz miał na sobie białą zbroję. Na pierśnik z emaliowanych, zdobionych złotem łusek, wysoki hełm z grzebieniem w kształcie słonecznej tarczy, nagolenniki, naszyjnik, rękawice i buty z olśniewającej stali oraz ciężki wełniany płaszcz spięty złotym lwem. Dzięki odczepionej od hełmu zasłonie wyraźnie widać było ponurą twarz, wory pod oczyma, szerokie skrzywione usta i rudawe, przetykane siwizną włosy.
Pani!
Powiedział i skłonił się, jakby zaledwie 3 godziny wcześniej nic się nie wydarzyło.
Jego miłość polecił, abym ci towarzyszył do sali tronowej.
Czy polecił ci także uderzyć mnie w razie odmowy?
Odmawiasz, pani?
Jego spojrzenie pozbawione było jakiegokolwiek wyrazu. Zerknął przelotnie na siniaka, którego zostawił jej na twarzy. Sansa zdała sobie sprawę, że on jej ani nienawidzi, ani nie kocha. Nic do niej nie czuł, zupełnie nic. Dla niego była tylko rzeczą.
Nie.
Pragnęła pozwolić ponieść się wściekłości, zranić go tak, jak on ją zranił. Ostrzec, że jest królową i skaże go na wygnanie, jeśli jeszcze raz ośmieli się ją tknąć. Ale przypomniała sobie słowa Ogara, więc powiedziała tylko...
Zrobię, co każe jego miłość.
Podobnie jak ja.
Tak. Ale nie jesteś prawdziwym rycerzem, ser Merynie.
Sandor Clegane by się roześmiał. Inni mogliby ją przekląć, kazać się zamknąć albo prosiliby o przebaczenie. Ale nie ser Merryn Trant. Ser Merryn Trant pozostał obojętny. Na balkonie nie było nikogo poza Sansą. Stała ze spuszczoną głową, powstrzymując łzy. Podczas gdy poniżej Joffrey siedział na żelaznym tronie i wymierzał, jak lubił mówić, sprawiedliwość. W przypadku 9 spraw spośród 10 wydawał się znudzony, dlatego pozwolił Radzie zająć się nimi. Wiercił się niespokojnie, kiedy Lord Baelish, wielki maester Pycelle albo królowa Cersei zabierali głos. Gdy jednak sam rozstrzygał problem, nikt, nawet matka, nie był w stanie zmienić jego postanowień. Polecił ser Aelynowi, aby obciął głowę złodziejowi, którego przyprowadzono. Dwóm rycerzom skłóconym o ziemię nakazał stoczyć pojedynek następnego ranka.
Na śmierć i życie!
Dodał. Kobieta padła na kolana, błagając o głowę mężczyzny straconego za zdradę. Kochała go, jak wyznała, i pragnęła dla niego godziwego pochówku.
Jeśli kochałaś zdrajcę, to ty także pewnie jesteś zdrajczynią.
Dwaj żołnierze zawlekli ją natychmiast do lochów. Na końcu stołu siedział Lord Slynt o żabiej twarzy. Ubrany w czarny kubrak i lśniący płaszcz ze złotogłowiu, kwitował skinieniem głowy każdy wyrok króla. Sansa wpatrywała się w niego z obrzydzeniem. Pamiętała, jak rzucił jej ojca pod nogi ser Aelyna. Pragnęła go zranić, żeby jakiś bohater rzucił go pod nogi kata. Głos w głowie podpowiadał jej: nie ma bohaterów. I zaraz przypomniała sobie, co powiedział jej kiedyś Lord Petyr w tej samej sali.
Życie to nie piosenka, kochanie. Może sama się kiedyś przekonasz ku własnemu smutkowi.
W życiu wygrywają potwory, pomyślała i zaraz usłyszała zimny, ochrypły głos Ogara.
Oszczędź sobie cierpienia, dziewczyno, i daj mu to, czego chce.
Na koniec przyprowadzono pulchnego barda, którego oskarżono o to, że w ułożonej przez siebie balladzie szydził ze zmarłego króla Roberta. Joff polecił przynieść jego harfę i kazał pieśniarzowi zaśpiewać balladę. Bard płakał i zaklinał się, że nigdy już jej nie zaśpiewa, lecz król pozostał nieugięty. W tej zabawnej piosence Robert walczył ze świnią. Sansa wiedziała, że miał to być dzik, który go zabił, lecz niektóre wersety sugerowały, że może chodzić o królową. Kiedy Bard skończył śpiewać, Joffrey oświadczył, iż tym razem okaże łaskę. Oskarżony mógł zatrzymać albo swoje palce, albo język. Pozostawiono mu dzień do namysłu. Janos Slynt skinął głową. Sansa odetchnęła, widząc, że była to ostatnia sprawa tego dnia, lecz jej męki jeszcze się nie skończyły. Gdy tylko pozwolono dworzanom odejść, zbiegła szybko z balkonu, lecz na dole czekał już na nią Joffrey. Był z nim Ogar, a także ser Merryn. Młody król obejrzał ją uważnie.
Wyglądasz o wiele lepiej.
Dziękuję, wasza miłość.
Puste słowa, lecz on, usłyszawszy je, skinął głową i uśmiechnął się.
Chodź ze mną.
Rozkazał Joffrey i podał jej ramię. Nie miała wyboru. Kiedyś dotyk jego dłoni przyprawiłby ją o dreszcz rozkoszy. Teraz poczuła mrowienie na ciele.
Niebawem będziemy świętować dzień mojego imienia.
Powiedział Joffrey, kiedy wychodzili przez tylne wyjście sali tronowej.
Spodziewam się wielkiej uczty, prezentów. Co mi podarujesz?
Ja nie wiem jeszcze, panie.
Wasza miłość. Ty naprawdę jesteś głupią dziewuchą, prawda? Moja matka tak mówi.
Tak?
Po wszystkim tym, co się wydarzyło, jego słowa nie powinny już jej tak ranić, a jednak było inaczej. Królowa zawsze była dla niej miła.
Tak. Martwi się, że nasze dzieci będą tak samo głupie jak ty. Ale ją uspokoiłem.
Na znak króla ser Merryn otworzył drzwi przed nimi.
Dziękuję. Wasza miłość.
Ogar miał rację, pomyślała. Jestem tylko ptaszyną, która powtarza wyuczone słowa. Słońce schowało się już za zachodnią ścianą i teraz kamienie czerwonej twierdzy wydawały się ciemne jak krew.
Będziemy mieć dziecko, jak tylko będziesz do tego zdolna. Jeśli pierwsze okaże się głupie, zetnę ci głowę i poszukam sobie mądrzejszej żony. Jak myślisz, kiedy będziesz mogła mieć dziecko?
Sansa szła ze spuszczoną głową zawstydzona.
Septam Mordain mówi, że większość wysoko urodzonych panien zakwita w wieku 12 albo 13 lat.
Tędy.
Poprowadził ją przez bramę do schodów prowadzących na Blanki. Sansa szarpnęła się i cofnęła drżąca. Nagle zrozumiała, dokąd ją prowadzi.
Nie, proszę, nie każ mi, błagam.
Chcę ci pokazać, jaki jest los zdrajców.
Nie, nie pójdę.
Ser Meryn zaciągnie cię na górę. Nie spodoba ci się to. Lepiej mnie posłuchaj.
Joffrey wyciągnął rękę, a Sansa cofnęła się, lecz wpadła na Ogara.
Posłuchaj go.
Odezwał się Sandor Clegane, popychając ją w stronę króla. Jego usta na poparzonej części twarzy zadrgały, a Sansa niemal usłyszała, co jeszcze chciał dodać. I tak cię zaciągnie na górę, więc lepiej daj mu to, czego chce. Zmusiła się, żeby podać Joffreyowi rękę. Droga na górę wydawała jej się koszmarem. Każdy krok stawiała z ogromnym wysiłkiem, jakby stopnie schodów pokrywało błoto. A było ich więcej niż się spodziewała, tysiące. Na górze zaś czekało coś potwornego. Z wysokich blanków nad bramą roztaczał się widok na cały świat poniżej. Sansa zobaczyła wielki sept Baelora na wzgórzu Visenei, gdzie umarł jej ojciec. Na drugim końcu ulicy Siostrzanej widniały poczerniałe od ognia ruiny Smoczej Jamy. Na zachodzie widziała nabrzmiałe czerwone słońce, częściowo schowane za bramą bogów. Za plecami miała słone morze, a od południowej strony znajdował się rybi targ, doki i kipiący czarny nurt. Od północy odwróciła się w tamtą stronę i zobaczyła tylko miasto, aleje i ulice, wzgórza i doliny, kolejne aleje i ulice i kamienne mury. Wiedziała, że za nimi znajdują się gospodarstwa, pola i lasy, a jeszcze dalej, daleko na północy, stoi Winterfell.
Na co patrzysz? Chciałem, żebyś to zobaczyła. Tutaj.
Zewnętrzną krawędź muru obronnego osłaniał gruby kamienny murek, wysokością sięgający Sansie do brody i co 5 stóp poprzecinany otworami strzelniczymi łuczników. Głowy nabite na żelazne pale między blankami skierowane były twarzami na miasto. Sansa zauważyła je, gdy tylko weszli na mur, lecz widok rzeki, ruchliwego miasta i zachodzącego słońca był o wiele przyjemniejszy. Może mnie zmusić, żebym popatrzyła na nie, pomyślała, ale i tak nie będę ich widziała.
Ta należy do twojego ojca. Ta tutaj. Psie, odwróć głowę, żeby ją zobaczyła.
Sandor Clegane złapał głowę za włosy i odwrócił ją. Okaleczoną głowę zanurzono w smole, żeby dłużej się zachowała. Sansa patrzyła ze spokojem, niewidzącym wzrokiem. W rzeczywistości nie przypominała głowy lorda Darda. W ogóle nie wyglądała jak prawdziwa głowa.
Jak długo mam patrzeć?
Joffrey wyglądał na rozczarowanego.
Chcesz zobaczyć pozostałe?
Jeśli taka twoja wola, wasza miłość.
Za tuzinem innych głów czekały 2 wolne pale.
Te zachowałem dla stryja Stannisa i stryja Renly'ego.
Pozostałe głowy zostały nabite wcześniej niż głowa jej ojca. Pomimo zabezpieczenia ze smoły przestały już być rozpoznawalne. Król wskazał na jedną i powiedział:
to twoja septa.
Sansa nie była nawet pewna, czy głowa należała do kobiety. Zgniła szczęka odpadła od twarzy, a ptaki wydziobały jedno ucho i znaczną część policzka. Wcześniej zastanawiała się, co się stało z septą Mordain, chociaż spodziewała się najgorszego.
Dlaczego ją zabiłeś? Przysięgała bogom.
Była zdrajczynią! Nie powiedziałaś jeszcze, co mi podarujesz w dzień mojego imienia? A może ja powinienem ci coś dać?
Jeśli taka jest twoja wola, panie.
Kiedy się uśmiechnął, domyśliła się, że z niej drwi.
Twój brat także jest zdrajcą. Wiesz o tym. Pamiętam go z Winterfell. Mój pies nazwał go panem drewnianego miecza. Prawda, psie?
Czyżby? Nie pamiętam.
Twój brat
pokonał mojego wuja, Jaima. Matka mówi, że tym samym dopuścił się zdrady i oszustwa. Płakała, kiedy się o tym dowiedziała. Kobiety są słabe, nawet ona, chociaż udaje, że tak nie jest. Twierdzi, że powinniśmy pozostać w królewskiej przystani na wypadek, gdyby zaatakowali moi stryjowie, ale ja się tym nie przejmuję. Po dniu mojego imienia zbiorę wojsko i sam zabiję twojego brata. To będzie mój prezent dla ciebie, Lady Sansa. Głowa twojego brata.
Poczuła ogarniającą ją wściekłość i chwilę później usłyszała własny głos.
A może to mój brat podaruje mi twoją głowę?
Joffrey nachmurzył się.
Nie kpij ze mnie. Nigdy. Prawdziwa żona nigdy nie kpi ze swojego pana. Ser Merynie, daj jej lekcję.
Tym razem rycerz, zanim uderzył, chwycił ją pod brodę i przytrzymał mocno. Uderzył dwukrotnie, z lewej na prawo i z prawej strony na lewo. Krew z rozciętej wargi zmieszała się na jej brodzie z solą łez.
Nie powinnaś ciągle płakać. Jesteś ładniejsza, kiedy się uśmiechasz.
Zewnętrzny murek sięgał jej do brody, lecz wzdłuż wewnętrznej krawędzi muru nie było niczego. Zewnętrzny mur znajdował się 70, może 80 stóp poniżej. Jeden ruch, pomyślała. Stał tam, dokładnie tam i uśmiechał się głupkowato tymi swoimi glistowatymi ustami. Mogłabyś to zrobić, powiedziała sobie. Mogłabyś. Zrób to teraz. Nie obchodziło jej nawet, czy poleciałaby razem z nim, ani trochę.
Pokaż, dziewczyno.
Sandor Clegane przyklęknął przed nią, między nią i Joffreyem. Otarł jej krew płynącą z wargi z delikatnością niespotykaną u tak ogromnego człowieka. Właściwa chwila minęła. Sansa spuściła oczy.
Dziękuję.
Powiedziała, kiedy skończył. Przecież była dobrą dziewczyną i zawsze pamiętała o manierach.